Nie wiem jak wy, ale jak śpiewaliśmy tę pieśń, to sobie pomyślałem, czekamy na wielkie przebudzenie w naszym kraju, prawda? I chcemy, żeby imię Jezus było uwielbione i żeby On był królem. Królem naszych serc, królem naszego życia, naszych myśli, wszystkiego, kim jesteśmy. Kochani, pewnego wakacyjnego dnia modliłem się o to, by Bóg dał mi słowo, którym mógłbym się z wami podzielić. Tak zacząłem także kazanie 3 tygodnie temu. Ale autentycznie prosiłem Boga o słowo, żeby Bóg dał mi słowo, a gdy proszę Boga, daj mi słowo, to mam na myśli tekst z tej oto księgi, z Biblii, z Pisma Świętego oraz właściwy wykład tego tekstu. Właściwy, czyli zgodny z Bożym zamysłem i z tym, co On w tym momencie chce przekazać tym, którzy będą uczestnikami nabożeństwa. Po modlitwie dostałem tekst. I powiem wam, podzielę się dzisiaj tym słowem tylko z jednego powodu, czy ktoś to wierzy, czy nie, tylko z powodu tego, że kocham was, kocham ten Kościół, kocham Pana Boga i zależy mi na nas wszystkich, na mnie samym mi zależy, może w pierwszej kolejności. Dostałem dziwny tekst, a interpretacja, powiem wam, że się nawet przestraszyłem. Szczerze mówiąc, zepchnąłem go na dalszy plan, a kazanie przygotowałem o inny, choć także wymodlony tekst. Bo dobrą rzeczą jest, gdy kaznodzieja modli się o słowo dla Kościoła. Myślicie, że to jest dobrą rzeczą? Gdy kaznodzieja modli się, Boże, daj mi słowo dla tych, którzy będą przemawiać. A tak naprawdę przede wszystkim w pierwszej kolejności to słowo mówi do kaznodziei. I gdy ja mówię dzisiaj tutaj, to ja siedzę między wami. Pamiętajcie o tym, gdy będę dalej dzielił się tym słowem. Ono nie będzie składne, nie będzie pięknie ułożone. Bo się we mnie kotłuje po prostu. Ale muszę je powiedzieć. Tak je przeżywam. W ubiegłym tygodniu wróciłem do domu w sobotę i z soboty na niedzielę. Ja mam tak funkcjonuję. Po prostu ja w nocy się budzę, nie śpię przez kilka godzin i wtedy myślę najbardziej trzeźwo. W dzień tak trzeźwo nie myślę, co już niektórzy wiedzą. Mogą ze mną porozmawiać, ja nie wszystko potem pamiętam, ale w nocy, gdy wszyscy śpią, a ja nie śpię, to ja wtedy myślę. Modlę się i rozmyślam. Proszę Boga o słowo, wołam do Niego. I tak było i teraz. Z soboty na niedzielę jeszcze raz modliłem się, jeszcze raz przyszedł ten sam tekst, potem następne i wszystko miałem gdzieś w sercu poukładane. Ale powiem wam, miałem trochę trwogi. Czy mówić, czy nie mówić. I tydzień temu, w niedzielę, gdy już przyszedłem tutaj, już miałem tak sobie trochę poukładane, co bym chciał mówić, po nabożeństwie podeszła do mnie jedna osoba. Taka zwykła, wspaniała osoba. I powiedziała mi takie słowa. Wiesz co, Krzysiek, stało się coś dzisiejszego poranka. Modliłam się i nagle w tej modlitwie zobaczyłam Ciebie i usłyszałam, że mam Tobie powiedzieć. Nie bój się powiedzieć tego, co masz w sercu, bez względu na to, czy nawet liczba osób wchodzących do tego kościoła spadnie. Powiem wam, ugięły mi się nogi. Ugięły mi się nogi. I dziś chciałbym się z nami, mówię z nami, bo i ze sobą, tym słowem wymodlonym podzielić. Od dziecka interesowała mnie historia. Wszyscy w rodzinie to historycy i histerycy też. Mój dziadek uczył historii, babcia uczyła historii. Moi rodzice, cała rodzina. Ja też chciałem, nie wyszło, ale interesowało mnie to. Podręczniki do historii to była moja lektura podstawowa. Ale prędko zorientowałem się, że opisy historyczne nie zawsze są obiektywne. Są rzeczy w podręcznikach dobierane lub usuwane w zależności od opcji politycznych. Przecież o tym wiemy, prawda? Są rzeczy, które są dobierane ze względu na preferencje, jakie ma autor podręcznika. Każdy ma jakieś swoje ulubione postaci, o których pisze. Ale czy nie jest tak, że właśnie Biblia, Boże Słowo, Pismo Święte jest księgą, która także zawiera opisy historyczne i znalazły się one tam z jednego powodu. Wiecie, z jakiego powodu się znalazły? A może z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Bóg tak chciał. A po drugie, dlatego, że coś ma to wnieść do naszego życia. I tak jest z historiami, o których dziś będę mówił. Biblia pokazuje ludzi, ukazuje fakty, jest zamkniętą księgą, a wszystko, co w niej się znalazło, znalazło się dlatego, że Bóg tak chciał. Lecz jest jeszcze jedna rzecz. Ja i ty także tworzymy historię. My tworzymy historię, piszemy swojego rodzaju podręcznik i mógłbym powiedzieć w taki sposób, że ten swoisty podręcznik, który my piszemy swoim życiem, Bóg notuje. Zapisuje go w bardzo obiektywny sposób, bo jedyną postacią, która jest obiektywna, to jest Bóg. Nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę. Mówienie o naszym obiektywizmie jest lekkim nadwyrężeniem. Bóg jest obiektywny. Jest obiektywny, ponieważ zna wszystkie okoliczności. Jest obiektywny, ponieważ zna zamysły serca. Jest obiektywny, ponieważ zna wszystko z przodu, z tyłu i wewnątrz. To On jest obiektywny. I jeśli myślisz sobie, ja jestem obiektywny, to nie do końca tak jest. Musimy pochylić się nad tym. Nie jesteśmy do końca obiektywni, jesteśmy skażeni różnymi rzeczami z przeszłości, a przede wszystkim naszą grzeszną naturą. Przyjrzymy się dzisiaj sześciu biblijnym historiom, myśląc o tym, jaki zapis historyczny my zostawimy po sobie. Pierwsza historia to Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od wiersza 5. 7 rozdział od wiersza 5. Ja nie będę czytał całych tych historii, tylko te wybrane rzeczy, które są dla mnie ważne. Był pewien setnik rzymski, czyli oficer, który dowodził setką, co najmniej setką żołnierzy. To jak na tamte czasy była niezła ranga, wysoka ranga. I kiedyś temu setnikowi zachorował sługa. I gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich. Rzymski setnik posyła starszych żydowskich, prosząc Jezusa, aby przyszedł i uratował jego sługę. I ci, którzy zjawili się u Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: spełnij naszą prośbę. A potem składają piękne świadectwo o tym właśnie człowieku. I wiecie, to świadectwo rozpoczyna się takimi słowami. To jest człowiek, który kocha nasz naród. Oficer rzymski, kochający naród żydowski. Tak na marginesie dobrze jest, kiedy Kościół kocha naród żydowski, ponieważ z niego wywodzi się Zbawiciel, Mesjasz, Jezus Chrystus. Kocha nasz naród. Ale to nie jest całe świadectwo. Bo jeśli ktoś kocha, to miłość objawia się w czym? Miłość zawsze objawia się w działaniu. Miłość to nie jest stan tylko i wyłącznie euforii, gdzie rozsiadamy się i rozkoszujemy się miłością. To też jest ważne. Ale każda miłość objawia się w działaniu. Kocha nasz naród i coś zrobił. Sam zbudował nam synagogę. Tak wpisał się rzymski oficer w historii Izraela. Takim zapisał się w pamięci Żydów. Opisane jest tutaj, że coś zrobił i powiedziane jest, dlaczego to zrobił. Wybudował synagogę, a więc miejsce zgromadzenia, a motywacją była miłość. Jak myślicie, czy mógłby wybudować synagogę z innego powodu niż miłość? Oto na przykład mógł wybudować synagogę po to, by zyskać głosy Żydów. Mógł tak zrobić? Czy mógł wybudować synagogę dlatego, żeby uzyskać pokój w narodzie żydowskim? Mógł to zrobić dlatego. Mógł zbudować im ich synagogę po to, żeby zyskać ich przychylność. I mógłby mnożyć wiele powodów, dla których mógł im zbudować synagogę. Ale jeśli coś jest robione nie z powodu miłości, nawet ważna rzecz, a jej powodem nie jest miłość, to tutaj może zacząć się manipulacja. To na tym właśnie polega socjotechnika, że rozbimy coś z innego powodu niż z powodu miłości. Kochani, jest tylko jedna granica podstawowa między tym, co jest, a co nie jest manipulacją. Tą granicą jest motywacja i to Bóg ma prawo do ostatecznej oceny serca ludzkiego i tego, co za nim stoi, bo tylko On tak naprawdę zna prawdziwe motywy. Wiecie, jakiś czas temu mój znajomy zadzwonił do mnie, przeczytał książkę na temat jak zorganizować nabożeństwo. Taki podręcznik. Zadzwonił do mnie, ja połowę tego przebrnąłem, nie sięgałem po to. Zadzwonił do mnie oburzony, mówi: słuchaj, normalnie manipulacja czystej wody. Pogadaliśmy chwilę, odłożyłem słuchawkę, rano on dzwoni do mnie, mówi: wiesz co, stało się coś niezwykłego. Wiesz, po rozmowie z tobą klęknąłem na kolana i mówię: Boże, no normalnie, no pokaż mi, co jest. Odpowiedz mi, co to jest. I mówi: słuchaj, ja proszę, a Bóg mówi. Czy wierzycie, że tak Bóg działa? I mówi: wiesz, co Bóg mi powiedział? Jeśli to wszystko, co jest w tej książce, zastosujesz dlatego, że kochasz mnie i kochasz ludzi, to będzie okej. A jak z innego powodu, to będzie manipulacja. To tak jak my wręczamy czekolady tutaj. Wiecie, dlaczego wręczamy? Bo chcemy, żeby ci ludzie, którzy są tutaj, zatrzymali się, tu zostali z nami, byli naszymi członkami. To jest podstawowy powód. Nie. Dajemy czekolady, dajemy pakiet przywitalny. Jak jesteś pierwszy raz, możesz dzisiaj zgłosić się do punktu informacyjnego, dostaniesz pakiet powitalny. Nie z manipulacji, tylko z miłości. A wy możecie albo mi uwierzyć, albo... to tak za daleko. Ale wróćmy do naszego bohatera. Zdobył pozycję, zdobył środki materialne, a w sercu miał miłość i postanowił więc zrobić coś dla Bożych dzieci. Zrobić coś dla Bożego Królestwa ze środków, które zarobił, może ryzykując życiem, bo był żołnierzem. Może sobie myślisz teraz, do czego zmierzam. I to, co powiem, naprawdę może się wydać komuś z was, że kombinuję. Uwierzcie mi, nie kombinuję. A może ktoś na tej sali, lub ktoś, kto słucha online, lub ktoś, kto będzie kiedyś odsłuchywał z internetu, może jesteś osobą, którą Bóg obdarzył majątkiem po to, by temu czy innemu kościołowi zbudować lub kupić dach nad głową. Może tak być? Czy nie? Kto to wie? Może Bóg dał ci środki, żebyś zrobił coś dobrego dla Bożego ludu, dla Bożego Królestwa. To przecież Bóg darzy powodzeniem. To Boża przychylność jest niezbędna przy materialnym powodzeniu. Może należysz do grupy osób, które ma właśnie takie powodzenie materialne. Zapytaj siebie szczerze. Czy pytałeś Boga: Boże, dlaczego mnie właśnie obdarzyłeś majątkiem? Boże, jak mam to użyć dla dobra Twoich dzieci, dla dobra Twojego Królestwa? Czasami słyszę w rozmowach takie historie: wiesz, jeszcze trochę i już użyję to dla Królestwa. Ale posłuchaj innej historii, zapisanej w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Pewnemu człowiekowi pole wydało obfity plon. Znamy tę historię. To Bóg sprawia, że pole obfity plon wydaje. Możesz je nawozić, ja jestem technik rolnik, możesz je nawozić, ale jak Bóg nie da odpowiedniej pogody, to możesz sobie nawozić ile chcesz i tak nic z tego nie wejdzie. Bóg darzy powodzeniem. Ty pracujesz, bo bez pracy nie ma, ale to Bóg daje wzrost. Taka jest zasada. I ten człowiek zyskał powodzenie i powiedział do duszy swojej: rozbuduję swoje spichlerze i tam to złożę. A Bóg powiedział do niego, bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak się stanie z każdym, to Jezus powiedział, nie Krzysiek Zaręba, tak się stanie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Jest granica, ten tekst mówi, że jest granica, której przekroczyć nie można. Jest moment, w którym musisz podjąć decyzję, czy to jest czas na dobudowanie spichlerza, czy to jest czas na użycie tego dla dobra Bożych dzieci i dla dobra Bożego Królestwa. Jest granica, której przekroczyć nie można, bo ktoś ciebie potem nazwie głupcem. Mam ilustrację, której aż się boję, ale ją powiem. Może przerwę kazanie w połowie, bo czasu będzie mało, dokończę za tydzień. To było prawie 20 lat temu. Zostałem poproszony, żeby pewnych ludzi, pewną grupę ludzi wozić po kościołach. I woziłem ich, w końcu trafiliśmy, żeby szybko opowiedzieć historię, trafiliśmy do jednego bardzo ubogiego kościoła. Ci goście byli poruszeni, stanęli w pewnym momencie rodzinami w kąciku, pogadali i wyjęli pieniądze, zebrali i dali na kościół. Słuchajcie, ile było radości w tym kościele. To był kościół, gdzie większość ludzi stanowili bezrobotni. Kolekta nie była zbierana, tylko wisiała skrzynka, ludzie ofiarowali to, co mieli. Po prostu mieli serca otwarte i dostali prezent. A ja potem tych gości odwoziłem dalej. I wiecie, po drodze zatrzymaliśmy się na parkingu i zrobiliśmy sobie spacer po lesie. Odeszliśmy, nie minęło 5 minut, a ja czuję, że musimy biegiem wracać do samochodu. I mówię, słuchajcie, coś się dzieje, rwiemy do samochodu. Dobiegliśmy do samochodu, wszystko wydaje się w porządku. Ale ja otwieram, patrzę, jest otworzona walizka. I wiecie, co zginęło z tej walizki? 2 rzeczy. Biblia i pieniądze. Jak myślicie, jaka myśl zeszła na wszystkich nas, choć nie została wypowiedziana? Wiecie, jaka myśl? Ja ją nie wypowiem do końca, ale pewnie się orientujecie. A może ją wypowiem. Ona była tak, że można było kroić nożem, bo była tak obecna. A myśl ta brzmiała, lepiej byłoby, żebyśmy to zostawili. Mam dalej ciągnąć? W kościele. A tak to diabli wzięli. I wiecie, to prawda. Diabli wzięli. Ja nie osądzam tych ludzi. Ale ta myśl była, słuchajcie, tak, że można byłoby ją kroić nożem. Tak była obecna. Już nikt nie odzywał się w samochodzie. Jechaliśmy na lotnisko i było wielkie milczenie, a po samochodzie krążyła myśl. Gdybyśmy wyczuli moment i złożyli to w dobrym miejscu, to diabli by tego nie wzięli. Mówiłem o manipulacji, ale spojrzałem w jedną stronę i przypomniało mi się jeszcze jedno zdanie. Mam przyjaciela, który naprawdę dużo wspiera. Pomaga także mi od czasu do czasu i kiedyś zapytałem go, jak mogę się odwdzięczyć? Powiedział mi jedno zdanie. Idź i czyń podobnie. Piękne zdanie. Albo w ubiegłym roku przyszedł kryzys na giełdzie, nie? Słuchajcie, czytałem o chrześcijanach, którzy rozpaczali, bo grali na giełdzie i potracili wiele środków. I słuchaj, nawet słyszałem to. No gdybyśmy złożyli na kościół albo na jakąś Bożą sprawę, to by się bardziej opłacała, tak to diabli wzięli. Spotkałem też ludzi, którzy mówili, a mój fundusz ubezpieczeniowy tak zbankrutował, że połowę tego, co włożyłem, odzyskałem. Diabli wzięli. A może ktoś powinien takim osobom powiedzieć, bo zagrałeś nie na tej giełdzie i ubezpieczyłeś się nie w tym filarze. Może zagrałeś nie na tej giełdzie. Ostatnio bawi mnie reklama jakiegoś też gry giełdowej czy czegokolwiek innego, gdzie głośnymi, wielkimi literami, głośno reklamujący mówi o zyskach z poprzedniego roku, a potem szybkim głosem mówi, fundusz inwestycyjny nie gwarantuje zysków. Znacie to, nie? To tak jak umowa, wielkimi literami i małymi takim tym. A Bóg wielkimi literami napisał w tej księdze, że jeśli siejesz obficie, to obficie będziesz żął. Bóg wielkimi literami dał gwarancję, że jeśli w niebie złożysz, to tam złodziej i kursy giełdowe nie zniszczą tego. Może właśnie dzisiaj musisz usłyszeć. Inwestujesz nie na tej giełdzie. Swoją przyszłość zabezpieczyłeś nie w tym filarze. Bóg mówi, że jeśli szklankę wody dasz w Jego imieniu, nie stracisz swojej zapłaty. Obfita będzie w niebie. Za szklankę wody obfita w niebie. Oficer zapisał się w historii, bo użył z miłości swojego majątku dla dobra Bożego Królestwa. Pierwsza historia o dobrach materialnych, ale jest druga historia. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. Moja ulubiona. Strasznie lubię tę postać. Kobieta nazywa się Tabita albo inny z greckiego Dorcas i ona umarła. I kobiety zaczęły do Piotra apostoła mówić o niej i posłuchajcie, co powiedziały o tejże Tabicie. Czytamy w Bożym Słowie taką wzmiankę o tej niewieście. Wyświadczała ona innym wiele dobra i okazywała wiele miłosierdzia. Co więc było motywacją jej życia? Miłość. Miłość. Bo miłość jest granicą pomiędzy manipulacją a szczerością. Okazywała wiele miłosierdzia i okazywała wiele dobrych rzeczy. Wiecie, jak się wyrażało jej miłosierdzie i jak się objawiało jej dobro? Gdy umarła, przyszły kobiety, które znały ją i posłuchajcie, co robiły. Do Piotra przyszły wszystkie wdowy. Wdowa w tamtych czasach to była osoba, która nie miała w ogóle żadnej rodziny. Ani dzieci, bo na listę wdów właśnie wciągano takie osoby, które były raz w związku małżeńskim i nie miały nikogo, kto by się miał nimi opiekować. Bo jeśli były dzieci, to do dzieci należy obowiązek. Tak naucza Biblia. To nie jest w pierwszej kolejności, to jest obowiązek wierzących dzieci, potem Kościoła. Przyszły wdowy i wiecie, co zrobiły? Obstąpiły Piotra, płakały i pokazywały mu suknię oraz płaszcze zrobione przez Dorcas, kiedy z nimi była. I kiedyś, gdy czytałem ten tekst, on mnie bardzo wzruszył. Mógłbym powiedzieć tak. Dorcas miała talent projektowania i szycia sukni i płaszczy. I być może z tego się utrzymywała. W dzisiejszych czasach może byłaby wziętą projektantką mody. Dorcas używała swojego talentu nie tylko, by mieć z tego osobiste zyski, oddała część swojego talentu na służbę Bogu. Dostrzegała ludzi, którym mogła tym swoim talentem usłużyć, ludzi w potrzebie, ludzi w potrzebie. Dostrzegała ludzi, którym mogła usłużyć i to robiła i tak przeszła do historii. Wiecie, z czego jestem dumny jako pastor, jeśli chodzi o nasz Kościół? Jestem dumny z tego, że jest tutaj wielu utalentowanych prawników, lekarzy, artystów, dekoratorów wnętrz, ludzi, którzy naprawiają samochody, którzy część i wielu, wiele innych bym mógł wymienić, którzy część swojego talentu oddali tym, którzy nie mogą w inny sposób. Oddali część swojego talentu, swojej posługi po to, żeby pomóc tym, których nie stać. I to jest moja duma. Jeśli chodzi o nasz Kościół, mamy wielu utalentowanych ludzi. Udzielają porad, dbają o stan zdrowia, leczą zęby, szykują posiłki, uczą, dekorują salę, śpiewają, grają, nauczają dzieci. Ale czy ja i ty należysz do grona tych ludzi, którzy część swojego talentu oddają Bożemu Królestwu, oddają innym? Często myślę sobie, że gdyby każdy z nas choć w części oddał swój talent dla Kościoła, więcej ludzi poznałoby Chrystusa. Mam wrażenie, że są też utalentowane osoby, dla których Kościół jest zbyt mizerny. Ta scena jest zbyt za mała. Złośliwy pastor jestem. By usłużyć talentem. Może są zbyt wielcy? Ja nie chcę nikogo obrazić. Wiecie, jak tydzień temu usłużyli nam muzycy z kościoła Gateway. Wracamy do tego ciągle. Ale nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale jedna z tych osób, w ogóle to jest w świecie amerykańskich chrześcijan, uchodzą za czołową grupę prowadzącą uwielbienie. A ich wokalistka to w świecie muzycznym chrześcijańskim obecnie jedna z najbardziej znanych autorek pieśni i osób, które śpiewają. Dzisiaj śpiewaliśmy jej pieśń. Ktoś z nas by pomyślał? Że tak jest? Naprawdę, to była jedna z największych postaci tak uznawanych w Ameryce. I nie można było tego dostrzec, ponieważ znikali za Chrystusem, o którym mówili. Część talentu oddali Bogu. I tak sobie myślałem, że może w sercu czyimś, tak jak w moim, nieraz przy innych okazjach pojawia się taka myśl. Chciałbym, żeby tak było zawsze. I wiecie, jako pastor ja mam odpowiedź czasami. Mam odpowiedź, która brzmi, będzie. Jak się? Co? Proszę? Ktoś mi podpowie? Jak się? Zaangażujesz. I zaraz może mi przyjść refleksja, czyli kiedy? Czyli nigdy. Trzeba być kimś więcej niż gadaczem. Ja nim jestem w dobrym wymiarze, w dużym wymiarze. Kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem, ja i ty. I Bóg zada to pytanie, które jest zapisane w Biblii, zdaj sprawę ze swojego szafarstwa. I czasami sobie wyobrażam, że niektórzy przyjdą przed Pana Boga i powiedzą, Panie Boże, ale na Zagórnej było za ciasno, na Puławskiej za zielono, na Siennej za kościelnie, na Jagiellońskiej za głośno, a w Spichlerzu za długo, a w drodze jeszcze inaczej. I zabrakło mi życia, żeby użyć talentu. A wtedy Pan Jezus przytuli i powie, dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego, rozumiem Cię. Ale pojechał pastor. Nie? Powiem, bo mi się serce kraje. Czekamy na przebudzenie. Każdy z nas. Ale już dziś ono jest. Ono dziś zaczyna się od naszych serc. Naprawdę zaczyna się od naszych serc. I naprawdę nie mówię tego, żeby obrazić siebie, kogoś z was. Mówię to dlatego, że kocham ten Kościół. Kocham Boga i zależy mi na ludziach, którzy giną bezpowrotnie. Idą w ciemności. I pytanie... Czy twój talent zapisze cię w historii? Ale może myślisz, cóż ze mną, nie mam wybitnych talentów, nie mam pieniędzy, nie mam talentów. Czym mogę zapisać się w historii? Jest historia w Biblii o kobiecie, która zapisała się dlatego, że Jezusowi umyła nogi. I Biblia mówi, że był powód, dla którego to zrobiła. Wiecie, jaki był powód? Taki jak w historii dwóch poprzednich osób. Ten sam, żaden inny. Wiecie, jaki? Miłość. I jest wiele osób w historii Kościoła, które zapisały się dlatego, że myły nogi świętym. Dzisiaj byłoby to czyszczenie butów. Do tego nie trzeba ani środków materialnych. Do tego nie trzeba nawet talentów za dużych. Do tego oprócz miłości potrzebna jest bardzo ważna cecha chrześcijańska. A wiecie jaka? Proszę? Pokora. Potrzebna jest po prostu pokora. I ta kobieta przeszła do historii. Gdy byłem pastorem w Ciechanowie, opowiadałem wam tę historię. Mieliśmy człowieka w kościele, nawrócił się, przyszedł na naszą ewangelizację namiotową, został dotknięty przez Boga, pokutował, wyznawał grzech, wołał o zbawienie. Pamiętam, płakał w moich rękach. Następnego dnia go ochrzciliśmy. Nie czekaliśmy 2 miesiące, od razu, przed za Jezusem. I mówiłem wam kiedyś, miał służbę w kościele. Czyszczenia pisuarów i toalet. Ceniłem go niezmiernie. Jak mył toalety, ja przychodziłem do niego, podawałem mu rękę, mówi, mam mokrą, nie szkodzi. Ściskałem mu. Ja sobie potem umyję, nie przeszkadza. Wiecie, dla wielu chrześcijan strasznie nieduchowy brat. Nie modli się głośno na nabożeństwie, nie skacze, a ja lubię. Nie modli się głośno, nawet na wszystkie spotkania nie chodzi. Syn alkoholik, żona chora, no, czasami musi wybrać. Ale w mojej historii to jest brat, który zmywał świętych mocz. Który zmywał frędzle z kibelka, gdy ktoś nie zerknął po spuszczeniu wody. Pastorze, o takich rzeczach w kościele? Tak, o takich rzeczach w kościele. I wiecie, tego się od niego nauczyłem, że jak przychodzę tutaj, to pierwsza rzecz, jestem w toalecie. I nieważne, czy jest szczotka, czy nie, jak trzeba... Papier zwinięty w kłębek i lecę. Nawet jak się ręka zamoczy. Umyję, zanim się będę z wami witał. Ale nauczyłem się od niego. I jeśli ktoś przejdzie do historii, to on będzie w niej zapisany. A tekst będzie, bo mył używane przez świętych pisuary. I chciałbym takiego wpisu w Bożej Księdze. Potrzebne są dwie rzeczy. Miłość i pokora. Prawda, że niewiele? Są jeszcze trzy historie. Mam 15 minut. Pierwsza historia, Ananiasz i Safira, znacie. Dla tych, którzy nie znają, to byli ludzie, którzy zostali dotknięci przez Boga, zobaczyli, że inni chrześcijanie sprzedają majątki i cały majątek oddają do kościoła. Oni sprzedali majątek, oddali tylko część i popełnili jeden błąd. Mogli oddać nawet tylko 1%, choć Biblia mówi o dziesięcinie. Ale mogli oddać 1%, mogli oddać pół. Nie było nic z tym złego, mogli zrobić z tym cokolwiek chcieli. Ale oni wszystkim rozpowiadali, że 100% oddali dla Pana Boga, choć oddali 99,5%, powiedzmy. Ale chcieli zrobić z siebie innych niż byli. Bardziej świętych, bardziej pobożnych. Halleluja, chwała Panu. O, praise the Lord. Niech wszyscy wiedzą, że ja jestem 100% pobożny, 100% oddany. I oni właśnie chcieli zagrać przed ludźmi kogoś takiego. Ale ludzi możesz nabrać, ja mogę nabrać. Nie nabiorę swojej żony i dzieci i nie nabiorę przede wszystkim Pana Boga. I zapisali się w historii jako ci, którzy chcieli uchodzić za bardziej pobożnych niż byli. Bóg kocha szczerość. Jeśli słabuję w wierze, to mówię słabuję w wierze. Jeśli mnie ciągnie do grzechu, to mówię ciągnie mnie do grzechu, módlcie się o mnie. Pozerstwo jest jedną z największych przywar. Pamiętacie, jak Jezus przeklął drzewo figowe? Zastanawialiście się, dlaczego to zrobił? Ja w głowę zachodziłem. Napisane jest, że pragnął owocu, chciał się najeść, zobaczył drzewo pokryte liśćmi, chciał zjeść figi, a przecież jako stwórca wiedział, że w tym terminie fig nie powinno być. Przyszedł do tego drzewa, zobaczył, nie ma fig, przeklął. Nie rozumiałem tej historii, dopóki nie przeczytałem coś na temat figi. Figi mają to do siebie, ten rodzaj, podobno, że zanim pojawią się liście, w pierwszej kolejności są owoce, a potem pojawiają się liście i zawsze jak są liście, to jest świadectwo, że też są owoce, bo owoce są pierwsze. I jak Jezus zobaczył liście, halleluja, chwała Panu, to pomyślał sobie, tam są też owoce. Przyszedł i okazało się, że mógł umrzeć z głodu, jakby dłużej przy tym drzewie poprzebywał. I dlatego Bóg nie znosi pozerstwa, ponieważ pozerstwo jest fałszywą informacją do innych ludzi ze świata. Tu się najecie, a potem przychodzą, a tu tylko wszystko Tobie dziś oddaję i nic więcej. Znam to z własnego życia. Opowiadałem Wam mój przykład bycia Ananiaszem i Safirą. Modliłem się przed nabożeństwem. Nikogo nie było. Panie Boże, błogosław. I naprawdę byłem szczery. Wstałem z kolan, a naprzeciwko okna się modliłem. O, święci idą z powrotem. Halleluja, halleluja. Niech widzą. To jest bycie Ananiaszem i Safirą. Mogę was ująć, ale Pana Boga nie ujmę. On zna moje serce. Możesz przejść do historii jako pozer. Ja bym tego nie chciał. Jest jeszcze jedna historia. Przeszedł do historii człowiek, który miał na imię Demas. Wiecie, jak przeszedł do historii? Apostoł Paweł takiemu świadectwo wystawił. Demas mnie opuścił, bo umiłował świat doczesny. To był chrześcijanin. Chodził z Pawłem, ewangelizował, ale po pewnym momencie zobaczył, że lepiej jest tu i teraz, niż myśleć o wieczności. Umiłował to, co tu i teraz, bo miłować świat doczesny to miłować rzeczy, które przeminą. Domy, samochody, wiele różnych rzeczy. Można je mnożyć. Demas takim był. Jakby dzisiejszy Demas mógł się objawić? No Demas by się objawił w taki sposób, że gdyby dowiedział się, że we Francji gra, powiedzmy, nie chcę nikogo urazić, że we Francji gra Bono, to kupiłby bilet, przejechałby ile by tylko było trzeba, żeby tam być. Lubię Bono, lubię YouTube. Ale gdyby mu przyszło w niedzielę rano podnieść swój święte siedzenie, to wiecie co? Szkoda mu by było czasu. Może pojawiłby się, jakby się dowiedział, że Hillsong jest, a za 2 miesiące będzie Gateway, albo odwrotnie. Wybrał świat doczesny, ponieważ Jezus nie był tak bardzo atrakcyjny. A to ani Gateway, ani Krzyś Zaręba, nawet Agnieszka Edwins, ani Hillsong nie jest atrakcyjny. Atrakcyjny jest Jezus, którego głosimy. I o tym nie wolno nam nigdy zapomnieć. Demas umiłował świat doczesny. Nie chciałbym, żeby to było świadectwo mojego życia. Jest jeszcze jedna historia. To jest historia człowieka, który się nazywał Diotrefes. Jest o nim informacja w trzecim liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 10 wierszu. Niesamowite zdanie jest o nim. Posłuchajcie. Obmawia nas on i szkodzi nam słowami. Nie wystarcza mu to jednak, bo nie dość, że sam nie przyjmuje braci, zabrania czynić to, którzy tego pragną. Usuwa nawet ich z kościoła. Diotrefes rości sobie prawo do pierwszeństwa i nie traktuje nas przychylnie. Oto przywódca kościoła, można by powiedzieć pastor, taki jak ja, miał pewną cechę, bardzo ważną, jeśli się chce być przywódcą. Nie miał żadnych autorytetów. Może gdybyście go zapytali, czy masz jakiś autorytet nad sobą, to by powiedział, o tak, mam Pana Jezusa Chrystusa. Ale to był nieweryfikowalny człowiek. On odrzucał wszelkie autorytety. Nie miał autorytetów. Ja nie mówię o czołobitności. Ja mówię o pewnego rodzaju weryfikacji. Wiecie, co ja robię, co jest sprawdzianem dla mnie, czy jestem w dobrym punkcie? Czasami siadam z ludźmi, którzy trochę tylko mnie znają i zadaję im pytanie. Wypowiedz mi imię i nazwisko osoby, która dla mnie jest autorytetem, z której zdaniem się liczę i nie dlatego, że jest, nie wiem, biskupem, zwierzchnikiem, tylko jest dla mnie autorytetem, bo jest autorytetem. I jeśli ludzie nie potrafią powiedzieć, to ja sobie myślę, coś ze mną jest nie tak. Jedną z cech, które ludzi usuwają z pozycji lidera, zapisaną w Biblii, jest to, że ktoś jest samowolny. Samowolny, to znaczy nie uznaje żadnych autorytetów. Oczywiście, pobożnie powie, mnie to tylko Pan Jezus poucza. Ale Pan Jezus ustanowił autorytety. Ustanowił starszych? Kazał ustanawiać, czy nie? Kazał. Ja nie mówię o bezmyślnym słuchaniu. Jeśli ktoś wyciąga takie wnioski, to jest błąd. Nie o to chodzi. Diotrefes przeszedł do historii z dwóch powodów. Jeśli nie uznajesz autorytetów, to będziesz jechał po wszystkich jak po łysej kobyle, jak mówi polskie przypowiedzenie. Oczerniał nas, podobną postacią jest Aleksander Kotlarz, który Pawłowi zaszedł za skórę. Ja powiem wam trzy historie, które mnie osobiście uczą rozwagi w podejściu do spraw. Pierwsza historia. Wszystkie dotyczą pastora, polskiego pastora, wszystkie miały miejsce w Polsce. Ja trochę zmienię sens, znaczy sensu nie zmienię, trochę zmienię treść, żeby, jak to wiecie, jak się robi w artykułach, zmienia się imiona, nazwiska, trochę miejsca, żeby się ludzie nie zorientowali w 100% o co chodzi, o kogo chodzi i tak dalej. Ja zmienię, ale sens będzie ten sam. Pierwsza historia. Pastor. Pastor jest autentyczny we wszystkich historiach. Polski pastor. Ma uszkodzony kręgosłup, jedzie na zabieg, lekarze mu uszkadzają. Żona go ubiera przez miesiąc czasu do pracy, nie jest w stanie wstać. Ta choroba powtarza się co jakiś czas, odbija się czkawką. Któregoś razu jedzie z grupą wielką ludzi na wyjazd. Jedzie, jest nafaszerowany mocnymi piłgłami przeciwbólowymi, nie jest w stanie się zgiąć, dźwignąć, jest totalnie obolały. W nocy jeszcze chce przesunąć dziecko, już będąc na wyjeździe, chce przesunąć swoje dziecko, zostaje w takiej pozycji, ponieważ ból jest totalny. Następnego dnia stoi z grupą osób i przy schodach, po schodach wchodzi osoba, która niesie trochę ciężkie torby. Spojrzała na niego, potem weszła i ponad tłem powiedziała: dziękuję panu, panie pastorze. I poszła. I wieść się rozeszła, wszyscy na pastora. Młody chłopak nie pomógł biednej osobie, dźwigającej ciężary. I wiecie, co się stało? Tak się stało, że potem był obiad i wszystkie miejsca na sali były zajęte, tylko miejsca, były stoliki dwuosobowe, z pastorem nikt nie usiadł, bo się spóźnił facet i zostało przy nim jedno miejsce wolne. Usiadł, wyjął swoje środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, było tego masę i jeszcze jedno miejsce wolne. I zgadnijcie, kto musiał usiąść przed nim. Ta właśnie osoba. I mówi: o, co takie te lekarstwa tutaj? I pastor jej opowiedział: o, rozumiem, to takie straszne, tak, tak, o, pogadali sobie. I może powiemy, że ta historia ma swój szczęśliwy finał. Wiecie, kiedy by miała swój szczęśliwy finał? Powiedzcie mi. Wiecie kiedy? Kiedy ta reszta też by to wiedziała. Ale już zostało powiedziane. Dziękuję panu, panie pastorze. I koniec. Pierwsza historia. Druga historia. Pastor. Pojawia się w jego kościele osoba. Zdolna. Pięknie śpiewa. Tworzy pieśni. Od razu zaangażowała się. Zdobyła serca wszystkich ludzi. Tłumaczyła pieśni. Śpiewała. Organizowała. No po prostu któregoś razu pastor do swojej żony mówi, żeby tacy wszyscy byli w kościele. Pewnego dnia ta osoba powiedziała na ucho jednej osobie w kościele, a pastor to mi prorokował i powiedziała konkretnie co. A tamta osoba powiedziała do ucha następnej, a ta następnej i następnej i następnej. Wiecie, kto się ostatni dowiedział o tym, że prorokował? Pastor. I mówi, ja tego nie robiłem, ale ludzie zaczęli do niego dzwonić. Ty prorokowałeś, może nie pamiętasz, może masz sklerozę już. Pastor mówi, nie no, słowo, nie prorokowałem, no nie wiem nic. Widocznie kłamiesz. Proroctwo się jeszcze na dodatek nie spełniło. W takim razie pastor jest... Kto? Fałszywy prorok. I wiecie, któregoś razu pastor już przerażony, muszę zbliżać się do końca, przerażony, wziął jedną osobę z kościoła, która się narodziła na rękach pastora, była z nim wiele lat i mówi do tej osoby, pastorze, słuchaj. Pastor mówi, no... Do niej. Wyobraź sobie taką sytuację. Ja staję i ona staje przed kościołem. Ona mówi, pastor mi prorokował, a ja mówię, ona mi nie prorokowała. Komu byś uwierzyła? A ta dziewczyna do tego pastora mówi, wiecie jak? Jak to komu? Jak to komu? Pewnie, że tej osobie. Ona jest taka duchowa. Ona jest taka duchowa. Kilka tygodni później ta osoba przyszła do pastora, stanęła przed nim twarzą w twarz i mówi, pastorze, ja cię przepraszam. Wybacz mi. Kłamałam. Nie prorokowałeś mi. Wybaczasz mi? Pastor ujęty powiedział, jasne, przebaczone. Zapomnijmy o sprawie. Ta osoba jeszcze pobyła w kościele, a potem z różnych przyczyn poszła sobie gdzie indziej. Czy wyprowadziła się? Sprawa zamknięta, prawda? Nie? Nie zamknięta. Wiecie, dlaczego nie zamknięta? To ostatnia historia. Pastor przemawia na spotkaniu, na którym są tylko, uwaga, tylko, ludzie, którzy dopiero co, tego dnia właśnie, po wylaniu mocnym pod Bożym dotknięciu, po wyznaniu grzechów, oddaniu życia Jezusowi, po głębokiej pokucie, upamiętaniu, właśnie na tym nabożeństwie wyznali wiarę w chrzcie, modlono się o nich, wszyscy zostali ochrzczeni Duchem Świętym i było tylko dla nich spotkanie. I pastor zaczął swoją mowę do nich w taki sposób. Już nie musicie wyznawać popełnionych grzechów. Miał rację czy nie? Wyznali już. Oni już wyznali, oni już byli po wyznaniu. Nie musicie wyznawać już popełnionych grzechów. Nie musicie wyznawać swojej wiary w chrzcie. Nie musicie czekać na chrzest w Duchu Świętym. Powiedział im prawdę? Tak. Dlaczego? Bo już tego doświadczyli. A potem powiedział, jak to ciężką pracą powinni służyć Bogu, z miłości do Niego. Ktoś poruszony przyszedł do pastora i mówi, słuchaj, mogę to kazanie, to było jak świeżo internet powstawał, mogę to kazanie umieścić w internecie? Możesz. I poszło kazanie w internet. Po pewnym czasie pastor dostał list z komentarzem każdej części. Pierwsze, heretyk, który głosi fałsz, ponieważ naucza, że wyznawanie grzechów jest niepotrzebne. Po drugie, naucza to, że chrzest jest niepotrzebny. Po trzecie, naucza to, że chrzest w Duchu Świętym ludziom jest niepotrzebny. I cała epistoła. I naucza, że zbawienie jest z uczynków. Koniec. I poszło w eter. I nawet nie miał siły, nawet nie miał możliwości. A kiedy spotkał osobę, która kliknęła i powiedział, ja do takich ludzi mówiłem, to usłyszał jako wytłumaczenie. Trzeba wiedzieć, że inni mogą też słyszeć. Koniec. A potem tenże sam człowiek zajął się badaniem już następnych wypowiedzi tegoż pastora. I wiecie, te trzy historie mnie czegoś nauczyły. Pierwsza nauczyła mnie to, że zanim wyrażę jakąś opinię o kimś, bo na przykład nie pomógł w rozstawianiu krzeseł, które mieliśmy, to może się okazać, że nie zrobił tego dlatego, że właśnie co, ma atak wyrostka, a ja głupek nawet nie sprawdzę tego i wystawię mu opinię i potem o wszystkim rozpuszczę. Druga rzecz. Może być tak, że sprawa jest załatwiona już i nie trzeba więcej, a ja nadal puszczam, bo nawet nie wiem, a nie muszę wiedzieć. Po trzecie, nie znam kontekstu, w którym dana rzecz została powiedziana i wyrażam swoje opinie. Ja o tym myślałem z soboty na niedzielę ubiegłej. Co byście powiedzieli, gdyby wszystkie te trzy historie dotyczyły jednej i tej samej osoby? Tego jednego i tego samego pastora. Czy mogłaby się zdarzyć historia, że kiedyś, on już, ten pastor jest w innym kościele, prowadzi inny zbór, że kiedyś ktoś przyjeżdża, spotyka ludzi z jego kościoła i mówi, kto jest u was pastorem? A, pastor Iksiński. O, my go znamy, to jest ten nierób. Co byli w potrzebie, a on nie pomógł. Może tak się zdarzyć? Może. To jest ten, co kłamał swój kościół i fałszywie prorokował. To jest ten, co naucza. A oni mówią, nie no, przecież słyszeliśmy, co on naucza. Ale ja wiem. Kochani, ktoś mi napisał kiedyś, gdy ja zacząłem przeciwko komuś mówić, ktoś mi napisał taką sentencję. O ludziach rozmawiam z Bogiem, a z ludźmi rozmawiam o Bogu. Powtórzyć? O ludziach rozmawiam z Bogiem, a z ludźmi rozmawiam o Bogu. Ja, jeśli ktoś wyciągnął wniosek, że nauczam, że nie sprawdzać, to jest w błędzie. Żyjemy w czasach, gdzie wiele jest fałszu i trzeba sprawdzać, gdzie wiele jest fałszywych nauk, że się podważa podstawowe rzeczy chrześcijańskie. Podstawowe. Sprawdzać. Ale nie zrobić tego w taki sposób, by naprawdę nie zniszczyć kogoś, kto zupełnie w innym kontekście, z innym zamiarem, z bólem kręgosłupa, miał zupełnie co innego na sercu, na myśli, bo można się zapisać w historii jako ci, którzy oczerniali swoimi słowy. I modliłem się, żeby nie powiedzieć za dużo, ale aż mnie swędzi, żeby to powiedzieć. Te wszystkie historie, które mówiłem o tym pastorze, wy najlepiej znacie tego pastora, a ja jego imię i nazwiska nie wspomnę. Przejdziesz do historii. W taki czy inny sposób do historii spisanej przez Pana Boga. Przejdziesz do historii spisanej przez Pana Jezusa. Możesz ją zacząć pisać już dzisiaj, w innym wymiarze. Możesz zacząć ją pisać jako ten, któremu Bóg dał łaskę zdobycia wielu środków materialnych i coś z tym robisz dla Bożego Królestwa. Możesz zacząć pisać ją jako ten, który ma talent i tym talentem, częścią tego talentu służy innym. Możesz zacząć ją pisać jako ta osoba, która może zbyt wielkich talentów nie ma, ale ma miłość i pokorę i potrafi pochylić się przed innym człowiekiem. Chciałbym, żeby nas Kościół zapisał taką właśnie historię. Taką właśnie historię. Bo ten, który tej historii jest twórcą, jest tego godzien. Naprawdę jest tego godzien. Mówiąc to dzisiaj, nie mam żadnych złych zamiarów. Uwierzcie mi. Choć nie jestem w stanie udowodnić, że nie jestem wielbłądem. Ale naprawdę nie mam złych zamiarów. Mam wielkie marzenia. Chciałbym, żeby nasz Kościół słynął z tego, że jesteśmy niezwykle ofiarnymi. Chciałbym, żeby nasz Kościół słynął z tego, że nasze talenty oddajemy dla Bożej chwały. Chciałbym, żeby nasz Kościół słynął z tego, że są tu ludzie pokorni, którzy potrafią zrobić najniższe posługi z jednego powodu. Z miłości do Boga i z miłości do ludzi. I takiej motywacji, nie innej, motywacji miłości do Boga i do ludzi życzę sobie i wam. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, jeśli powiedziałem za dużo, wybacz. Jeśli za mało, też wybacz. Ale znasz pragnienia naszych serc. Wiesz, że chcemy zapisać się w historii spisywanej przez Ciebie w taki sposób, który Tobie przyniesie radość. Królestwu Twojemu pożytek, a ludziom, którzy Ciebie nie znają, zbawienie. Pozwól nam wpisać się do historii w taki, a nie w inny sposób. Naucz nas służyć naszymi dobrami. Naucz nas służyć naszymi talentami. Naucz nas służyć naszymi pokornymi sercami. Naucz nas nie pozować innych niż jesteśmy. Naucz nas wybierać rzeczy, które nie są doczesne, ale te, które są wieczne. I naucz nas z ludźmi rozmawiać o Tobie, a z Tobą rozmawiać o ludziach. Naucz nas tego, Panie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, w tym najpiękniejszym imieniu wezwanym nad nami. Amen.